Przyjdź, Duchu Święty, nawiedź odmęty ciemne. Nawiedź otchłanie, niechaj nastanie tajemne. Światło poranka, światło poranka, światło poranka. Przyjdź, Duchu Święty, nawiedź odmęty ciemne. Nawiedź otchłanie, niechaj nastanie tajemne. Święty, nawiedź odmęty ciemne. Nawiedź otchłanie, niechaj nastanie tajemne. Światło poranka, światło poranka, światło poranka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. To nasze pozdrowienie na początku katechezy, bo chcemy również poznawaniem wiary naszej chwalić dobrego Boga. Przeszliśmy do drugiej części katechizmu Kościoła katolickiego. Po wyznaniu wiary mówić będziemy na temat celebracji misterium chrześcijańskiego. Czyli mówiąc w skrócie, na temat liturgii. Już była mowa o tym, czym jest liturgia. Dzisiaj tylko króciutko na początku przypomnę. I mówiliśmy o tym, jak Chrystus działa w liturgii. Mowa była o sakramentach, czym jest sakrament, ale także o sakramentach w Kościele. Jeszcze nie szczegółowo, bo każdy z sakramentów będziemy jeszcze szczegółowo omawiać, ale bardzo takie ogólne wprowadzenia do liturgii i do sakramentów, one już były w naszych katechezach. Teraz przechodzimy do drugiego rozdziału, kiedy mówimy o liturgii. Troszeczkę będziemy się już koncentrować na szczegółach, czyli od ogółu do szczegółu będziemy doświetlać poszczególne zagadnienia. I teraz chcemy mówić o czterech takich, czy próbować odpowiedzieć na cztery pytania. Po pierwsze, kto celebruje liturgię? Po drugie, jak celebrować liturgię? Kiedy ją celebrować i gdzie? Kto, jak, kiedy, gdzie? Te pytania dotyczące liturgii przed nami, nie w jednej katechezie, ale zapewne w kilku. No bo na przykład mówić będziemy dzisiaj o celebransach liturgii, a następne katechezy jak celebrować liturgię, a więc o znakach, o symbolach w liturgii, o słowach i czynnościach, o śpiewie i muzyce w liturgii, o obrazie w liturgii, o ikonach. Także kiedy celebrować, a więc o czasie liturgicznym. Bardzo ciekawe zagadnienia. Dlaczego mamy różne okresy w ciągu roku? Dlaczego kapłan nosi szaty liturgiczne w takim czy innym kolorze? Dlaczego celebrować w Dzień Pański? Dlaczego oddawać cześć świętym w roku liturgicznym? Czym jest liturgia godzin? Gdzie celebrować liturgię? W kościele, w lesie czy gdzieś indziej? Poszczególne elementy wystroju kościoła, ale także te elementy, o których mówią dokumenty o stole Słowa Bożego i o stole Eucharystii. Jak to powinno być zrobione. W związku z tym bardzo ciekawe takie, myślę, praktyczne rzeczy będą przed nami, gdy będziemy już skupiać się na tych szczegółach, ale przypomnijmy sobie na początku, że liturgia to słowo, które wywodzi się z języka greckiego, oznacza dzieło publiczne, leiturgia to czyn ludu. W Grecji starożytnej liturgią nazywano wszelką pracę, wszelką służbę, która była pełniona w imieniu ludu lub na rzecz ludu. I teraz, kiedy mówimy o tym, kto celebruje liturgię, to najpierw skupmy się na celebransach liturgii niebieskiej. Jest liturgia niebieska i liturgia ta sakramentalna, liturgia ziemska. Apokalipsa świętego Jana, którą czytamy w liturgii Kościoła, objawia nam najpierw, że w niebie stał tron i na tronie ktoś zasiadał. Bóg Ojciec. Następnie ukazuje stojącego baranka, jakby zabitego. Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, jedynego najwyższego kapłana prawdziwego sanktuarium. Tego, który składa ofiarę i jest ofiarowany. Który daje i jest dawany. A więc, który jest naszą ofiarą i żertwą jednocześnie. Objawia wreszcie rzekę wody życia, wypływającą z tronu Boga i baranka. Jest to jeden z najpiękniejszych symboli Ducha Świętego. Rzeka wody życia, która wypływa z tronu Boga i baranka. W służbie uwielbienia Boga i w wypełnianiu Jego zamysłu uczestniczą zjednoczeni w Chrystusie. I są to moce niebieskie, całe stworzenie, tu mowa o czterech żyjących w Apokalipsie, słudzy Starego i Nowego Przymierza, symbol 24 starców, nowy lud Boży, czyli owe 144 tysiące, a zwłaszcza męczennicy zabici dla Słowa Bożego, a zwłaszcza Najświętsza Maryja Panna, niewiasta, oblubienica baranka, a wreszcie wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków. Czyli Pismo Święte, a zwłaszcza Księga Apokalipsy świętego Jana, objawia nam, że liturgia sprawowana jest nie tylko na ziemi, tak jak my ją znamy, lecz przede wszystkim w niebie, że głównym celebransem liturgii niebieskiej jest Chrystus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, a po wniebowstąpieniu zasiadający na tronie po prawicy Ojca. Duch Święty i Kościół pozwalają nam uczestniczyć w tej wiecznej liturgii, kiedy w sakramentach celebrujemy tajemnicę naszego zbawienia. O sakramentach mowa była w poprzednich katechezach. Sakrament jako widzialny znak niewidzialnej Bożej łaski. Każda celebracja liturgiczna jest przede wszystkim działaniem samego Chrystusa. To On, Bóg człowiek, najwyższy wieczny kapłan, tak jak przed 2000 lat podczas swojego ziemskiego życia, a zwłaszcza w Wieczerniku i na drzewie krzyża, tak też dzisiaj, za każdym razem, gdy sprawowana jest liturgia, składa sam siebie w ofierze Bogu Ojcu. Stąd liturgia uważana jest za wypełnienie kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa pod osłoną znaków, symboli, słów, gestów, o których będzie mowa w kolejnych katechezach. W liturgii poprzez znaki widzialne i w sposób właściwy dla poszczególnych znaków dokonuje się uświęcenia człowieka, a Chrystus, głowa Kościoła i my wszyscy jako członkowie Kościoła oddajemy publiczną cześć Bogu Ojcu. Zatem liturgia święta jest dziełem trzech osób boskich: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bóg Ojciec odbiera cześć i chwałę od Syna i Jego Kościoła i jednocześnie temu Kościołowi błogosławi oraz go uświęca. Natomiast Duch Święty jednoczy modlący się Kościół i sprawia, że te zbawcze wydarzenia dokonane raz przed 2000 lat są realnie i obiektywnie obecne za każdym razem, gdy sprawowana jest liturgia. Włączenie nas w tę tajemnicę zakłada świadome, czynne, owocne uczestnictwo w świętej liturgii Kościoła. Istota liturgii nie polega jednak tylko na sprawowaniu zewnętrznych obrzędów, ale jest także uobecnieniem tego, co dokonało się, a więc wcielenia Syna Bożego, życia, męki, śmierci, zmartwychwstania i w niebowstąpienia Pana Jezusa. Wspominamy i uobecniamy jednocześnie te zbawcze wydarzenia, dzięki którym dokonało się nasze odkupienie. Liturgia nie jest czysto ludzkim wspominaniem tylko i wyłącznie tych najważniejszych wydarzeń z historii naszego zbawienia. Gdy mówię o wspominaniu, to mam na myśli jakieś wspominanie sentymentalne, że teraz popłaczemy sobie na przykład, emocjonalnie podejdziemy do tych spraw, psychologicznie. To na tym liturgia nie polega. Wydarzenia zbawcze, które wspominamy i celebrujemy w liturgii, choć miały miejsce jeden, jedyny raz i historycznie nigdy się nie powtórzyły i nie powtórzą, to jednak dzięki Duchowi Świętemu stają się obecne w sposób sakramentalny w swojej istocie, a nie tylko w skutkach czy w zbawczych owocach. Za liturgię w sensie ścisłym, czyli taką, która jest rozumiana jako obiektywna pamiątka tajemnic zbawienia, uważamy przede wszystkim celebrację mszy świętej. To jest ta liturgia w sensie najściślejszym, liturgia mszy świętej. Źródło i szczyt chrześcijaństwa, źródło i szczyt, a także liturgia wszystkich sakramentów i wielu sakramentaliów, a także sprawowanie liturgii godzin, czyli tej modlitwy brewiarzowej, która również obecna jest na antenie Radia Maryja. Natomiast wszelkie nabożeństwa ludu Bożego, takie jak różaniec, droga krzyżowa, koronka, litanie i wiele różnych przejawów chrześcijańskiej pobożności, uznajemy za formy liturgii już w sensie szerokim. Nie w tym wąskim, ale w sensie szerokim. Chociaż stanowią one wyraz najgłębszej czci wobec Pana Boga, Matki Najświętszej, świętych, są jak najbardziej godne odprawiania, są jak najbardziej godne tego, żeby modlić się w ten sposób. I Kościół zachęca z całych sił do tego, żeby modlić się na różańcu, żeby odprawiać drogę krzyżową, żeby modlić się i ofiarować Jezusowi swoją modlitwę, koronkę do Bożego Miłosierdzia, litanie i różne inne pobożności czy przejawy pobożności naszej chrześcijańskiej, katolickiej. To jednak trzeba pamiętać, że nie można tego wszystkiego stawiać na równi z Eucharystią czy sprawowaniem sakramentów świętych. Koronka, droga krzyżowa, różaniec nie jest na tym samym, powiedziałbym, na tej samej płaszczyźnie, co Eucharystia, co msza święta. Nie możemy tutaj stawiać ich na równi z Eucharystią. Oczywiście różaniec, droga krzyżowa, koronka, litania, do czego bardzo zachęcamy, powinny wypływać z liturgii i do liturgii prowadzić. A więc nie zamiast, ale jako podprowadzenie do liturgii lub wyjście z tej liturgii. Czyli liturgia jako sedno, jako ten szczyt, a równocześnie jako źródło. Wypływają z liturgii i do niej prowadzą. Liturgia stanowi źródło i cel misji Kościoła. To jest źródło i cel, ale oczywiście liturgia nie wyczerpuje całej działalności Kościoła, ponieważ do niej zaliczamy także ewangelizację, do niej zaliczamy dzieła miłosierdzia, które Kościół tak hojnie pełni. Jak uczy katechizm, również liturgię ziemską, która łączy się z liturgią niebiańską, a więc powiedzieliśmy sobie na temat liturgii niebieskiej, liturgii ziemskiej i że łączą się one ze sobą, sprawuje cały Kościół, a więc Chrystus, głowa Kościoła oraz całe zgromadzenie liturgiczne, tę liturgię ziemską. Czynności liturgiczne nie są prywatnymi czynnościami, lecz uroczyście sprawowanymi obrzędami Kościoła, który jest ludem świętym, zjednoczonym i zorganizowanym pod zwierzchnictwem biskupów. A zatem także, podobnie jak Kościół, każde zgromadzenie ludu, który sprawuje liturgię, posiada hierarchiczną, uporządkowaną strukturę. W zgromadzeniu liturgicznym, popatrzmy teraz sobie oczyma wyobraźni na msze święte celebrowane w naszych kościołach czy w katedrze, bo tutaj zobaczymy pewnie właśnie więcej tych funkcji i posług. Pierwsza z tych funkcji i posług, z tych grup funkcji i posług, wynika z sakramentu święceń. A więc mamy episkopat, prezbiterat i diakonat. Episkopat, czyli biskupi, prezbiterat, czyli księża, diakonat, diakoni. To są święcenia, sakrament święceń różnych stopni. Druga grupa wynika z formalnego ustanowienia specjalnym obrzędem liturgicznym i dotyczy posługi akolity i lektora. Natomiast trzecia z czasowego lub stałego powierzenia jakiejś funkcji liturgicznej. I do tej ostatniej grupy posług zaliczamy takie funkcje jak na przykład ministranci. Czasowe lub stałe powierzenie jakiejś funkcji liturgicznej bez specjalnego obrzędu liturgicznego. Ten obrzęd liturgiczny zwykle stosuje się w seminariach duchownych, kiedy ustanawiana jest posługa lektora bądź akolity, czyli osoby, która może uczestniczyć w darach ofiarnych czy rozdzielać komunię świętą. Ale na zasadzie specjalnego obrzędu liturgicznego i w zasadzie jest to pewien stopień doświęceń. Może tego tutaj szerzej nie będę rozwijać, bo częściej mamy do czynienia w naszych parafiach z funkcjami powierzonymi w sposób czasowy lub stały, funkcjami liturgicznymi. Tego oczywiście nie należy mylić z obrzędem specjalnym obrzędem liturgicznym, który choćby w seminariach jest celebrowany. I tutaj mamy także nadzwyczajnego szafarza Eucharystii. Przypominam, że szafarz nadzwyczajny tylko w nadzwyczajnych okolicznościach. Szafarz ten nie jest jakby potrzebny w okolicznościach zwyczajnych. Od tego jest właśnie albo ksiądz, albo diakon, albo ustanowiony akolita, żeby podawać komunię świętą, bo nadużyciem jest taka sytuacja, gdy nadzwyczajny szafarz udziela komunii świętej, a na przykład ksiądz by sobie, no chyba, że już się źle czuje, albo że nie wiem, no nie może wystać, bo na przykład jest ciężko chory i po prostu celebruje nawet jakoś na siedząco Eucharystię, ale to są przypadki znowu nadzwyczajne, prawda? Natomiast zwyczajnie to kapłan, diakon czy ustanowiony akolita, czyli kleryk już do tego wyznaczony, udzielają komunii świętej, a nie oni siedzą, a nadzwyczajny szafarz tej Eucharystii udziela. I także osoby pełniące posługę lektora, oczywiście w odróżnieniu od formalnie ustanowionego lektora, a więc na przykład jest jakaś grupa diakonii słowa w parafii, gdzie księża, diakoni na przykład przygotowują osoby do tego, żeby czytały w kościele Pismo Święte. To jest także posługa komentatora. Na przykład w czasie Triduum Paschalnego często komentator występuje i objaśnia nam poszczególne części. To jest posługa kantora, czyli osoby, która śpiewa w czasie liturgii. To jest posługa psalterzysty, czyli osoby, której powierzono śpiew psalmu responsoryjnego. To jest posługa organisty, członków chóru, scholi. To jest zakrystianin także. To są osoby, które przynoszą w czasie liturgii dary ołtarza i wiele innych. I to jest ta trzecia grupa. Podczas liturgii w zastępstwie oraz w imieniu Chrystusa, in persona Christi, w osobie Chrystusa, działa przewodniczący zgromadzenia, którym jest biskup lub prezbiter, czyli ksiądz, a niekiedy także diakon, który również może pewne czynności wykonywać. Ów przewodniczący reprezentuje i uobecnia Chrystusa. Czyli mówi się, że kapłan w czasie liturgii jest obrazem, figurą Chrystusa, a zatem proroka, kapłana i pasterza. Taki zwrot łaciński in persona Christi, czyli w osobie Chrystusa. Stąd sprawowanie liturgii winno realizować się z myślą, ze świadomością, że pierwszym liturgiem sprawującym święte misteria jest sam Chrystus. Liturgię celebrują także ci, którzy na mocy chrztu świętego i powszechnego kapłaństwa wiernych czynnie w niej uczestniczą poprzez postawy, gesty, modlitwę, śpiew, słuchanie czy też milczenie we właściwych momentach, choćby nie powierzono im określonej funkcji w zgromadzeniu. A więc osoby, które krótko mówiąc i prosto mówiąc siedzą w ławkach czy stoją gdzieś pod chórem, pamiętajmy, także celebrują tę liturgię. Więc zachęcam, żeby celebrować ją w sposób godny. Żeby te gesty, modlitwa nasza, postawa, śpiew, słuchanie, milczenie, żeby ono też było odpowiednie. Nie wolno przy tym zapominać, że również kapłan celebruje nie dla ludu, ale z ludem. W celebracji liturgii całe zgromadzenie jest więc liturgiem, ale każdy według swojej funkcji, w jedności ducha. W odprawianiu liturgii każdy spełniający swą funkcję, czy to duchowny, czy świecki, i tu katechizm mówi bardzo jasno, powinien czynić tylko to i wszystko to, co należy do niego z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych. Czynić tylko to i wszystko to, co należy do niego z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych. Bardzo ważne stwierdzenie, żeby nie przypisywać sobie w czasie liturgii czegoś, co do mnie nie należy, albo robić na przykład wszystkiego, co też się nieraz zdarza. Każda liturgia jest piękna, też kiedy każdy zgromadzony, uczestniczący w tej liturgii, celebrujący tę liturgię, ma swoją funkcję w czasie tej liturgii i ją godnie wypełnia.